I wracamy do studia Kurier w samą południe. Trwa godzina 12.42 minuty. Słyszymy się na falach FM, na www.net.fm. Słyszymy się w internecie i widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze bardzo serdecznie i dzień dobry naszemu gościowi Konstanty Pilawa, Klub Jagielloński. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
Mamy ważny temat do omówienia, taki nawet powiedziałbym nie bieżączkowy, ale zanim te ważne sprawy, idee, plany na jak rozwijać Polskę na przyszłość, to ja muszę zapytać o Kraków. Jak pan redaktor przyjął wybory prezydenckie, łeb w łeb szło dwóch kandydatów, no ale jednak tylko dwa punkty procentowe, więc dość wyraźnie na mecie pierwszy zameldował się Aleksander Miszalski. Pan pewnie głosował na Łukasza Gibałę, jak patrzę po metryce, bo młodzi masowo głosowali na tego kandydata, ale jak to często w Polsce bywa, zostali przegłosowani przez seniorów.
No nie tylko młodzi. W Krakowie mówi się o tym, że Łukasz Gibała to jest człowiek, na którego głosują krakowianie z młodym stażem, to znaczy młodzi mieszkańcy, tacy, którzy tutaj przyjechali na studia, czy są tutaj w mieście od 10-15 lat. Natomiast na Aleksandra Miszalskiego głosowali ludzie, którzy określani są czasem w młodszym pokoleniu krakowian mianem Krakówka, czyli tych, którzy są jakoś zakorzenieni w elicie, więc rzeczywiście jestem zawiedziony, bo przegrał kandydat zmiany, no ale też przegrał nieznacznie i wydaje mi się, że był bardzo blisko osiągnięcia sukcesu.
Ale to też szczęśliwe to miasto, gdzie do elity należy ponad, czy przynajmniej poczuwa się do bycia zasiedziałą elitą ponad 50% głosujących.
Nie wiem, czy to są motywacje wszystkich, natomiast w Krakowie dominuje chyba taki źle pojęty konserwatyzm. To znaczy nie, krakowianie znani są z tego, że nie lubią radykalnych zmian i po prostu wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób Łukasz Gibała nadal jest człowiekiem z zewnątrz, człowiekiem trochę znikąd, no bo trudno jakoś określić tożsamościowo kandydata, który ma jakąś przeszłość w ruchu Palikota. Jego kandydaturę popierało Razem, partia Razem, jak i też wsparcie, jeśli chodzi o merytoryczny program. Tutaj była też wkład Klubu Jagiellońskiego, trzech redaktorów czy trzech ekspertów związanych z naszym środowiskiem pomagało Łukaszowi Gibale, więc jest to taka efemeryda, która wykracza poza te plemienne spory i głosując na Łukasza Gibałę, trochę trzeba było się orientować w tej polityce miejskiej i nie głosować w takiej preferencji wielkich brandów partyjnych. Myślę, że Olkowi Miszalskiemu bardzo ten brand Platformy Obywatelskiej Zwycięskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych po prostu pomógł.
Panie redaktorze, skoro przy zmianach albo braku zmian jesteśmy przy Krakowie, to nas prowadzi do głównego tematu naszej rozmowy, bo z Krakowem związany jest Bartłomiej Sienkiewicz, a to właśnie jego pomysł na Polskę, na jej status, na jej miejsce opisał pan w takim felietonie dość krótkim jak na standardy Klubu Jagiellońskiego o tym, jakie idee kilka lat temu przyświecały, jak opisywał rzeczywistość, jakie uwidział także rolę Polski Bartłomiej Sienkiewicz. Zacznijmy od takiego wyjaśnienia, bo zarzuca się, że pan przeinaczył słowa Bartłomieja Sienkiewicza. Co właściwie kiedyś w roku 2018 mówił i myślał Bartłomiej Sienkiewicz, jeżeli chodzi o perspektywy i polskiej pozycji, i możliwości rozwojowych naszego kraju.
Tak, no, pan redaktor dobrze wie i nasi słuchacze również, że temperatura obecnych sporów sprawia, że po prostu ludzie bardzo lubią mylić parafrazy z dokładnymi cytatami. W tym moim felietonie jasno wskazałem, że cudzysłów oznacza dokładny cytat, a brak cudzysłowu po prostu parafrazę poglądów. Jako publicysta sądzę, że mam prawo do interpretacji poglądów politycznych kogokolwiek. No i takiej też parafrazy i interpretacji tych słów dokonałem. O co cała ta afera się stworzyła, to że część osób po prostu nie zajrzało do całego tekstu i przypisało moją parafrazę, jako potraktowało tę parafrazę jako słowa Bartłomieja Sienkiewicza. I wydaje mi się, że tu leży clue sporu i to trochę logika mediów społecznościowych takie negatywne odczytanie moich myśli sprowokowała. Też komunikacyjnie od strony Klubu Jagiellońskiego też chciałem sprostować, że w naszej intencji nie było to, aby wprowadzać kogokolwiek w błąd i jest to po prostu pewna seria niefortunnych zdarzeń. Natomiast co do samych poglądów Bartłomieja Sienkiewicza. Wydaje mi się, że to, co Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie z Krzysztofem Mazurem w 2018 roku powiedział w siedzibie warszawskiej Klubu Jagiellońskiego, ten wywiad po prostu został spisany i opublikowany kilka miesięcy później na portalu Klubu Jagiellońskiego.
Była rozmowa dość luźna, nie był taki wywiad na takim spięciu, jak się to robi że teraz w radio, że się siedzi, się krótkie pytania zadaje i krótkie odpowiedzi. To była taka raczej sącząca się w godziny chyba nawet rozmowa.
Tak, rzeczywiście i Bartłomiej Sienkiewicz sam zaznaczył, że czuje się nie tylko analitykiem, ale gawędziarzem, który jakoś przedstawia filozofię rządzenia. Wówczas na pytania Krzysztofa Mazura, które dotyczyły szczególnie powodów przegranych Platformy Obywatelskiej w 2015 roku i takiego też modelu rozwojowego Polski, Bartłomiej Sienkiewicz moim zdaniem wyłożył bardzo szczerze i uczciwie i w sposób inspirujący, jeśli chodzi o taką stronę intelektualną, filozofię rządzenia Platformy Obywatelskiej. No jaka to jest, drodzy Państwo, filozofia rządzenia? Sądzę, że Bartłomiej Sienkiewicz w tym wywiadzie wprost powiedział, że polska gospodarka jest wewnętrzną gospodarką Niemiec, że jesteśmy krajem peryferyjnym i ta sławna ciepła woda w kranie, którą wytykano Donaldowi Tuskowi, ale i całej ekipie ówcześnie rządzącej, była tak naprawdę racjonalną i zaplanowaną strategią, ponieważ jedyne, na co możemy sobie pozwolić jako państwo peryferyjne, to po prostu gromadzenie zasobów i wykorzystywanie naszego peryferyjnego statusu. Bartłomiej Sienkiewicz też nazwał się zwolennikiem teorii Immanuela Wallensteina. To jest taki człowiek, socjolog, który stworzył teorię systemów światów, które no właśnie bardzo mocno zarysowują ten podział na centrum cywilizacyjne i peryferia. I podział między jednymi a drugimi jest względnie stały. To znaczy musi się wydarzyć jakaś wyjątkowa sytuacja, żeby jakieś peryferium czy półperyferium przedostało się do cywilizacyjnego centrum. I jasno podkreślam, że to są poglądy, które Bartłomiej Sienkiewicz w 2018 roku głosił. Pytanie, jakie dzisiaj głosi. Być może sytuacja, która wydarzyła się w przestrzeni geopolitycznej i na przykład inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę jest takim wydarzeniem, które może zmieniać kompletnie reguły gry. I teraz pojawia się okno możliwości, w których Polska z takiego statusu państwa półperyferyjnego może przedostać się, czy wręcz pukać powoli do tego centrum. Obecnych poglądów Sienkiewicza na tę sprawę nie znam.
Ale te sprzed 6 lat pokazują, że takiego ruchu wydaje się nie powinniśmy wykonywać, że nasze miejsce jest w roli peryferium lub półperyferium i tyle. I żadnych więcej marzeń chciałoby się powiedzieć.
To takie zdanie, które ja niejako między słowami wyczytuję w wypowiedziach Bartłomieja Sienkiewicza, moim zdaniem taka interpretacja tych słów jest właśnie uprawniona ze względu na to, że Bartłomiej Sienkiewicz sam nazywa się zwolennikiem tej teorii Immanuela Wallensteina, który podkreśla, że rola polityki, rola idei, rola kultury, czyli mówiąc tym językiem pierwszej Platformy Obywatelskiej, rola szarpnięcia cuglami jest właśnie nieistotna z perspektywy rozwojowej, że tak naprawdę zasobność, budowanie stopniowe zasobności takiej administracyjnej państwa, akumulacja kapitału przez obywateli, tutaj tkwi klucz do przeskoczenia tych barier i nie robi się tego w 30 lat, tylko w jakiejś dłuższej perspektywie. I taka była perspektywa no właśnie rozwojowa, którą zarysował Bartłomiej Sienkiewicz. No ja muszę powiedzieć, że z tą perspektywą po pierwsze się nie zgadzam, a po drugie po 6 latach wydaje się ona również w kontrze do takich coraz mocniej mainstreamizujących się poglądów na polski model rozwojowy. Wystarczy tutaj wspomnieć Złoty Wiek, książkę profesora Piątkowskiego, który właśnie pokazuje, że w ostatnich 30 latach to, co zrobiła Polska, to niejako przełamała te wieloletnie bariery skrajnej peryferii i z modelu półperyferyjnego teraz czas, aby zastanowić się nad takim modelem rozwojowym, nad pewną wizją polityczną, wizją modernizacyjną, która przybliży nas do tego centrum. I ja tutaj z profesorem Piątkowskim się zgadzam i nie wiem, co na to Platforma Obywatelska. Sądzę, że jednak te poglądy z właśnie, które można wiązać z ciepłą wodą w kranie, ciepłą wodą w kranie 2.0 można powiedzieć, one dalej dzisiaj obowiązują, bo widać to na przykład w stosunku do tego, jak obecna ekipa traktuje projekt CPK.
chociażby. I rzeczywiście wracając trochę do początku naszej rozmowy, czyli wyborów na prezydenta Krakowa, Wojciech Mucha ciekawą myśl dał, że jak się porównuje starcie Łukasza Gibały z Aleksandrem Miszalskim, to jest to tak, że w sztabie Łukasza Gibały była emocja tak dla CPK, czyli tak dla jej pewnej wizji rozwoju Polski, bo dla pewnych ambitnych projektów, no Aleksander Miszalski jakby był dość pełną personifikacją idei powiedzenia polityki, którą widział Bartłomiej Sienkiewicz przynajmniej te 6 lat temu, czyli pewnej stagnacji, pewnej kontynuacji i nie skaczenia, nie sięgania aspiracjami zbyt wysoko.
Tutaj powiem i tak, i nie, bo z jednej strony zgadzam się, że z tej dwójki to Łukasz Gibała jest kandydatem zmiany, natomiast Aleksander Miszalski jest raczej kandydatem kontynuacji. Natomiast z drugiej strony, gdy przypatrzymy się temu programowi opasłemu, który został stworzony dla Łukasza Gibały, to tam nie ma wielkich wizji takich, można powiedzieć, romantycznych. To nie jest, żeby zbudować Kraków od zera. To jest bardzo porządna, merytoryczna, ekspercka praca. I na poziomie programowym wydaje mi się, że obaj kandydaci nie różnili się jakoś diametralnie. Raczej chodzi tutaj o pewien pomysł na miasto i właśnie to, że Łukasz Gibała jest człowiekiem, który no, przewietrzyłby magistrat krakowski. Pewnie po prostu inni ludzie rządziliby całym miastem, a teraz mam takie wrażenie, że po prostu jakoś ten duch Jacka Majchrowskiego mimo wszystko będzie się nad Krakowem unosił. Natomiast to są wszystko jeszcze domysły. Ja tutaj bym apelował o to, aby na razie dać szansę nowemu prezydentowi, no bo zawsze to jest ta pokusa publicysty, aby kogoś skreślać już u samego początku. Myślę, że jest to, no jest to po prostu złe i nieuczciwe postawienie spraw.
A jak dalej będzie, jeżeli chodzi o samą politykę rządu, bo to wydaje się być w tej chwili najważniejsze. Bartłomiej Sienkiewicz już nie musi być gawędziarzem, teoretykiem. Teraz może swoje gawędy snute przez 8 lat opozycji wcielać się w czyn. No może to nie jest najważniejsza funkcja z punktu widzenia dużej polityki gospodarczej, ale jest to minister kultury, który ma przełożenie na wiele instytucji, wiele swoim podpisem może zmienić, wiele stanowisk opróżnić, kogoś zatrudnić. Jak wygląda realizacja silnego państwa w kontekście konkretnych działań Bartłomieja Sienkiewicza?
No, dla mnie niestety muszę powiedzieć, że Bartłomiej Sienkiewicz jest na ten moment taką chodzącą sprzecznością. To znaczy, gdy właśnie uczciwie wsłucha się w jego wypowiedzi sprzed kilku lat, kiedy właśnie można powiedzieć, że był w opozycji, to Bartłomiej Sienkiewicz jawił mi się jako naprawdę ciekawa postać z takiej perspektywy intelektualnej. To był, można powiedzieć, taki konserwatywny liberał, człowiek zatroskany o jakość instytucji, człowiek, który czasem potrafił niejako wyjść na zewnątrz z tego plemiennego sporu. Dzisiaj widzimy, że z tego konserwatysty, który szanował instytucje, mówię konserwatysty właśnie w odniesieniu do instytucji, a nie jego światopoglądu takiego, można powiedzieć, nie wiem, jakichś wartości, które reprezentuje, ale w stosunku do państwa. Bartłomiej Sienkiewicz znany był do niedawna jako państwowiec. Natomiast dzisiaj wydaje się rewolucjonistą, człowiekiem, którego jedyną motywacją w polityce jest po prostu odwracanie o 180 stopni reform słusznych czy niesłusznych, które były podejmowane przez poprzednią ekipę i wydaje mi się, że no to jest droga donikąd, bo sam Bartłomiej Sienkiewicz i tutaj jestem Bartłomiej Sienkiewiczem z 2018 roku, akurat w tym kontekście się zgadzam, instytucji nie buduje się w jedną kadencję. Państwo powinno być czymś pozapartyjnym i zastępowanie na przykład na poziomie dyrektora Instytutu Myśli Dziedzictwa Narodowego, gdzie Jan Żaren został zastąpiony Adamem Leszczyńskim, no jest moim zdaniem głębokim nieporozumieniem, ponieważ Adam Leszczyński już nawet szanując jakiś jego dorobek akademicki, no nie można go nazwać człowiekiem, który byłby jakkolwiek życzliwy myśli narodowej, a przecież ten instytut został powołany do tego, aby właśnie jakoś badania nad myślą narodową
kontynuować. Chociaż sam instytut się zmieni, o ile dobrze się orientuję. Ma się zmienić jego nazwa i ma się zmienić jego patron. Patronem ma być prezydent Narutowicz.
Tak, być może jest to ciekawy ruch, jeśli chodzi o komunikację Bartłomieja Sienkiewicza, bo wydaje mi się, że za tym ruchem idzie coś, co nazwałem takim czymś podobnym do takiego internetowego trollingu. Wiadomo, jaką opinię ma Adam Leszczyński jako człowiek, który jest twarzą ludowej historii Polski, i on wymienia na stanowisku profesora Jana Żeryna, który jest mocno kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, jako ten orędownik, powiedzmy, tej narodowej czy endeckiej nogi. No, wydaje mi się, że to jest po prostu zwykła złośliwość. Jeśli przeczyta się tekst opublikowany na portalu OKO.press, który komentuje to odejście, no to sami autorzy, sam redaktor naczelny obecny OKO.press pokazuje, że to jest swego rodzaju chichot i jest to pewnego rodzaju polityczny trolling, więc raczej jestem tutaj umiarkowanie optymistą, jeśli chodzi o to, że rzeczywiście ten Instytut Myśli Narodowej teraz zostanie jakoś spluralizowany. Po prostu wydaje mi się, że ta instytucja, wszystko na to wskazuje, zostanie w jakiś sposób wypatroszona i po prostu totalnie zmieniony zostanie jej sens, więc de facto będzie powołana nowa instytucja, tylko być może jakoś nawiązująca nazwą do poprzedniej.
I będzie tworzyć własną politykę historyczną. Ostatni cytat, nie wiem, czy on ujawnia jakieś głębsze myśli Bartłomieja Sienkiewicza, ale na pewno ujawnia jego stan emocji, kiedy był pytany o właśnie relacje z Prawem i Sprawiedliwością, o zakres swoich działań, o zgodność z prawem swoich działań wobec mediów publicznych, chociażby użył takiej frazy, że walec nie dyskutuje z asfaltem, w którą stronę jedzie. I to być może pokazuje, w którym momencie znalazł się i Bartłomiej Sienkiewicz, ale też chyba szerzej Donald Tusk i cała formacja liberalna w Polsce.
Tak, tak, to jest dokładne odzwierciedlenie jego działań i w tym sensie jest konsekwentny. To znaczy, że nie udaje i nie mówi czegoś, czego nie robi, tylko zapytany o to, czy jest rewolucjonistą, odpowiada: tak, jestem rewolucjonistą, a ja jako konserwatysta nadający jeszcze z Krakowa na taką rewolucję patrzę sceptycznie.
To jeszcze konkludując naszą rozmowę, myśli pan, że te słowa, które się pojawiły w rozmowie w Klubie Jagiellońskim w Warszawie sprzed 6 lat, że Polska jest krajem peryferyjnym, bo tak nas historia postawiła i nie ma sensu, bo tak to brzmiało w ustach obecnego ministra kultury, nie ma sensu forsownie i na siłę wybijać się na suwerenność, niepodległość, także ekonomiczną, bo to się po prostu nie uda, że te słowa cały czas, ta myśl cały czas jest mottem i Bartłomieja Sienkiewicza, ale także Donalda Tuska i całej formacji Koalicji Obywatelskiej.
No, ja odpowiem dość przewrotnie. Uważam, że zarówno 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i wcześniej 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej wyzwoliło w Polakach tak wielkie aspiracje, że dzisiejszy rząd będzie miał wielki problem, żeby tym aspiracjom sprostać. I to pokazuje, że nie tylko od strony pewnego chciejstwa i jakiegoś wymachiwania szapelką, jakiejś romantycznej wizji, po prostu teraz politycy wstaną i stwierdzą, że Polska będzie wielka. Nie, to jest emocja społeczna, która moim zdaniem wykracza poza logikę partyjnego sporu. Rośnie coś, co Marcin Kędzierski na portalu X nazwał partią CPK. I wydaje mi się, że taka emocja będzie jakoś się utrzymywać i to wydaje mi się jakąś taką przesłanką, że być może będziemy w stanie jakieś okienko możliwości w jakiejś perspektywie czasowej jako Polska wykorzystać, żebyśmy nie traktowali tej teorii deterministycznej Immanuela Wallersteina jako samospełniające się przepowiedzi. To znaczy, że skoro on powiedział, że te przepływy są bardzo rzadkie, wyjątkowe i wymagają cudu, to my teraz będziemy oczekiwali kolejnego cudu nad Wisłą, żeby skoczyć do wyższej ligi. Moim zdaniem rola polityków i kultury powinna być taka, aby te wizje modernizacyjne tworzyć bez względu na to, czy obecnie rządzi koalicja liberalno-lewicowa, czy konserwatywna, bo na tym wszystkim nam zależy, niezależnie od tego, na kogo głosujemy po prostu w wyborach.
Chociaż jak sam Wallerstein pisał, rzeczywiście system świata był w ruchu i peryferium potrafiło przepływać w kierunku centrum i odwrotnie, co zresztą opisywał, bo to naturalny proces w historii, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Konstanty Pilawa, Klub Jagielloński, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A państwu dziękuję za uwagę. Jest godzina 13:01. Kończymy Kurier w samo południe. Za chwilę serwis informacyjny.